Wszystko już wiem. Proszę bardzo.
Pan profesor takiego stwierdzenia użył, że nie ma posądzenia, znaczy mało słyszy się o argumentach, że Żydzi proponują hostię.
Tak mi się wydaje.
Nie, właśnie, a ja nie uspałbym tej naszej czujności. Tak. Czy Państwo jakoś są blisko pamięcią 4 lata temu, 5 lat temu, ostra dyskusja w katolickim kościele polskim, czy komunię można przyjmować na rękę, prawda? I seria argumentów, że może to służyć do tego i ja mam w oczach wypowiedź telewizyjną, wtedy jeszcze drugie studiowałem, mam powiedzieć wypowiedź telewizyjną w oczach, gdy ktoś mówi, że semici i szataniści będą wykradać, żeby profanować.
A to ja nie zwróciłem uwagi, ciekawe.
Raz to gdzieś, pamiętam sytuację, jak potem ksiądz arcybiskup Brzeciński na wykładzie to komentował, więc to jest, nie potrafię sobie szczegółów, proszę wybaczyć, nie? Ale i też no, struktura teraz, jakie echa tej dyskusji, czy można udzielać komunii na rękę. No właśnie, Sandomierz, ja nie chcę tych Sandomierzan karać, nie? Ale te środowiska takie nie bardzo przychylne Żydom, czy nawet te antysemickie w kościele, to też tak mniej więcej samo szedł podział tych, którzy jednak, że komunia nie na rękę, nie? Żeby tam czasem gdzieś właśnie niewiasta nie sprzedała potem tej komunii.
A właśnie, bo zapomniałem, w oskarżeniach o mordy rytualne to bardzo często właśnie wyrodna matka albo porzucała dziecko, chrześcijanka właśnie, albo porzucała dziecko, albo sprzedawała dziecko Żydom, czyli w jednej, albo wykradała hostię kobieta, albo to dzieciątko, prawda, gdzieś skazywała na takie straszne cierpienie.
Słuchaj, taka ciekawa mi się zrodziła, gdy mówił, jakie Żyd miewa choroby, prawda? Taka moja reakcja, to wszystkie choroby, które wymagają izolacji. Te rany, tak jak Madagaskar miał tą wyspę, tak Molokaj z tego dla trędowatych, wszystko to, czego się trzeba było obawiać, nie? Czego nie można było dotknąć. Choroby krwi, broń Boże, zmieszać krew, prawda? Judowcy, Żydzi, chrześcijanie, małżeństwo, wspólne dzieci, to wszystko. To ja uważam, że właśnie w taki sposób jakby wynajdowane były te choroby, żeby wystraszyć. Tak sobie, nie wiem, z wykładu zareagowałem, nie wiem, błędnie to przepraszam.
Może ja. No tak, słuchałem z bardzo dużym zainteresowaniem tego wykładu, ale myślę, że to osłabił naszą wiarę, że w to, czego się podejmujemy w zakresie zmiany stereotypów, pokazywania błędności, ma sens, skoro stereotyp jest tak silnie zakorzeniony, przetrwał przez wszelkie i jest odporny na perswazję. Co robić?
Wie pan, to tak jak. Ja mówię tak. To tak jak zarazki, prawda? One są odporne i mogą tak. W takim stanie hibernacji przetrwać i wiedzieliśmy od właściwie końca XIX wieku, że zarazki dżumy już są, że tak powiem, wypalone, prawda? No choć ta historia opisana przez Sartre, tylko Camus, prawda? O Oranie opanowanym przez dżumę jest tą wielką metaforą, prawda? Natomiast ja teraz, wczoraj, przedwczoraj czytałem w gazecie, że gdzieś w Turcji odkryto aktywny ten zarazek dżumy. Więc to długie trwanie stereotypu no jest faktem. No po prostu nie możemy się oszukiwać, no nie możemy przymykać oczy na to. To, co powiedziałem na początku, jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić i w ogóle my, jeśli się chcemy poruszać jak w sposób jakby rozumny i świadomy po tym świecie, no to musimy po prostu znać, poznawać. Nie możemy dawać się manipulować. Jeśli my zdamy sobie sprawę, że to jest ogromnie trudna walka ze stereotypem, ale będziemy mogli, stosować jakieś
no jakieś sposoby oswajania tego stereotypu. To już jest to, co my możemy zrobić. Tak jak dżumę możemy, jakby, wie pan, no, starać się zabezpieczać przed tą dżumą, natomiast pamiętamy zawsze to, co powiedział Kamil, że zawsze któregoś tam dnia obudzi dżuma swoje szczury i wyśle je do tego. To jest dżuma. To, o czym tu mówimy, to jest dżuma. Absolutnie.
Jeśli można.
Ale to ja mam teraz, to ja będę zapisywał, kto pani, pani, pani i pani i pan.
Tylko mówił pan o takich negatywnych stereotypach, natomiast ja mam kilka takich bardzo pozytywnych stereotypów związanych z Żydami, że Żydzi mają głowę do interesów, że są inteligentni, że są ludzie wyjątkowi.
Wszyscy bogaci.
Tak, ja mówię, bo... Tak, ja
mówię. Skąd takie stereotypy się wzięły z kolei? Bo ja teraz właśnie skojarzyłam, że no, mam takie stereotypy. Skąd to się wzięło?
Ale to wiesz, to mi się wydaje, że te pozytywne stereotypy to tak naprawdę muszą być w takim świetle bardziej negatywne, nie inteligentni, tylko trwani są.
Po
prostu definicja taka fizjologiczna, neurofizjologiczna pamięci. Pamięć jest to stereotyp dynamiczny. Jest to zbiór milionów stereotypów, które mamy zapisane w naszych neuronach. I tam są zapisane i pozytywne, i negatywne. One są uruchamiane oczywiście w trakcie procesu. Nikt się z nimi nie rodzi. W trakcie, powiedzmy, dojrzewania układu nerwowego, one się zapisują na pewnych obwodach neuronów. Stereotyp jest to moduł właśnie pamięci. I są dobre i niedobre.
Czyli może w medycynie nadzieję.
Tak. Medycyna tylko konstatuje ten fakt. Natomiast tutaj jest właśnie cały proces dydaktyki, doświadczenia i tak dalej, które zapisywania poszczególnych...
To, co pani mówi, jest istotne. Ja się do tego odniosę za chwilę, ale to chciałbym może tak, żebyście państwo mogli swobodnie się wypowiedzieć i później spróbuję odpowiedzieć. Nie, już nie, zapomniałem pani. Tak.
Pan zarysował te trzy etapy postawy wobec społeczności.
Hilbert, ja tylko powtórzyłem za
nim. Tak, oczywiście. Ale mam pytanie. Jakie czynniki warunkowały przejście z jednego etapu do drugiego?
Do
drugiego etapu to był przede wszystkim darwinizm społeczny, nowa teoria rasowa. Jakby pan chciał kilka chociażby wymienić.
No.
Dlaczego to się zmieniało i było dynamiczne? Znaczy zmieniało się na gorzej.
Wie pani, po prostu ja bym to wiązał najogólniej mówiąc z nowożytnością. Albo inaczej mówiąc z nowoczesnością. Z tym pojęciem modernizmu. W tej chwili bardzo dużo się mówi, bo pojęcie modernizmu jest takim kontekstem do postmodernizmu, prawda, czy postnowoczesności. I czym jest modernizm? Modernizm rozumiany nie jako epoka historyczno-literacka, prawda, która się gdzieś tam zaczyna z końcem XIX wieku i kończy się gdzieś, no, różnie tam w latach 20., prawda, 30., czy może jeszcze dalej, tylko modernizm jako formacja kulturowa. Więc niektórzy historycy kultury sięgają nawet do, no po prostu mówią, że modernizm, czyli nowoczesność, zaczyna się z chwilą wielkich odkryć geograficznych. To jest modernizm, bo wizja świata się zmienia. Co jest fundamentem modernizmu? Zmienia się po prostu wizja świata skrajnie jakby takiego wertykalnego, tak jak to wszystko, co mówię, to jest słowo uproszczenia, prawda, no ale musimy się tym kierować. Tak jak w średniowieczu mamy tą wertykalną wizję Bóg, człowiek, świat, prawda, i cały ten porządek jakby tłumaczący istnienie świata, istnienie człowieka, drogę człowieka, cel życia, prawda, jest w tym takim wertykalnym właśnie porządku rozumiany, to modernizm powoduje to, że my się jakby rozszerzamy swoją wiedzę o świecie. Okazuje się, że że horyzontalny porządek teraz zaczyna panować i te nowe odkrycia geograficzne mają taki swój symboliczny wymiar, że po prostu zmienia się obraz dosłowny, geograficzny obraz świata, a co za tym idzie, zmienia się obraz naszego bycia w świecie. Nie tylko w sensie Ziemi, ale w sensie istnienia Ziemi w kosmosie. Pamiętacie Państwo kolejne te rewolucje niebieskie, prawda, które Kopernik zapoczątkował, prawda, gdzie następuje bardzo zasadnicza zmiana orientacji. Nie my w środku, ale my wokół jakiegoś innego środka. To są pewne drogi do... I teraz konsekwencją tego jest taka racjonalizacja procesów rozumienia świata. Nie tajemnica, nie metafizyka, ale właśnie fizyka. Newton, Galileusz, jabłko spada dlatego, że są pewne prawa fizyki, które można opisać, przedstawić we wzór. I to zmienia widzenie świata i człowieka. W związku z tym ta formacja, która już odnosząc się do naszego tematu, która przede wszystkim w kategoriach religijnych jakby postrzega Żyda, zaczyna go postrzegać w kategoriach społecznych właśnie, ekonomicznych. I okazuje się, że już mniej jest ważne, że Żyd jest diabłem, prawda? Czy mniej nośne w sensie pewnego takiego, prawda, społecznego znaczenia, ale ważniejsze, że Żyd jest lichwiarzem. Że Żyd ma w swoim ręku, nie wiem, pociąga sznurki ekonomii, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, to jest, ja widział tu ten proces, a następna sprawa to jest sprawa tak zwanego oświecenia, prawda? I tej formacji oświeceniowej, która już jest w pełni nowoczesną formacją, w której zupełnie zamykamy kwestię niebios, prawda? Jakby tu już ten wertykalny horyzont nas tak naprawdę nie interesuje. Interesuje nas tylko horyzontalna płaszczyzna, prawda? I mamy, co za tym idzie, pewien projekt przebudowy, rekonstrukcji świata. I teraz pewna grupa ludzi postanawia przebudować cały świat. Ma projekt reformy, totalnej reformy społeczeństwa. I taki pierwszy projekt totalnej reformy społeczeństwa nazywał się Wolność, Równość, Braterstwo, prawda? I został, był wprowadzany w życie za pomocą perswazji, siły, gilotyny, armat i tak dalej, prawda? I od tego momentu już mamy kolejne projekty. Ja myślę, że nie stawiam absolutnie znaku równania między nazizmem a rewolucją francuską. To nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, że jakby od tego momentu pojawiały się coraz to inne, totalne projekty organizacji. I w tych projektach może być tak, że Żyd staje się również Żyd, właśnie nie Żyd jako konkretny człowiek, prawda? Ale Żyd jako pewien fantom taki, prawda? Staje się bardzo istotny, bo on na przykład może przeszkadzać w realizacji takiego projektu i trzeba go wyeliminować. Albo on może grać rolę wroga, prawda, z którym trzeba walczyć. I uzasadni to w ogóle ogromną taką sferę aktywności państwa, prawda, i tak dalej. To Żyd jest potrzebny po prostu. Jeśli Żyda by nie było, trzeba było go wymyślić.
Wróg jest potrzebny.
No, wróg jest potrzebny i często tym wrogiem staje się Żyd.
Teraz, przepraszam, że się wciskam.
Proszę bardzo.
Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że mówił Pan o tym uleganiu świeckim, hierarchii kościelnej, która przyjmowała ten mord z pewnym dystansem.
Tak.
Uleganie tym świeckim. To jest uleganie ciemnocie tak naprawdę. Ale uleganie faktycznie jest takim bieżącym politycznym zapotrzebowaniem. I to w sumie prowadzi do takiego znanego nam dzisiaj i w kulturze masowej, powiedzmy, populizmu. Wykorzystywanie takich ludzkich skłonności, naturalnych skłonności do tego stereotypu, wykorzystanie przez polityków, bardzo cyniczne granie na tych wrogach Teraz zobaczmy, co jest naszym wrogiem. Żyd w pewnym momencie się kończy jako wróg. Po wystąpieniu Jana Pawła, po różnych takich akcjach, przestaje być wrogiem. Na szczęście jest człowiekiem i będzie tym człowiekiem. Postrzegany jako inny, już nie jako wróg, jako ten... Ale zaczynają się inni wrogowie. Tu stereotyp ciągle musi mieć jakąś bazę, jakąś pożywkę. Teraz tym stereotypem może być komunista, może być wykształciuch, może być pedofil, homoseksualista i tak dalej, i tak dalej. Za każdym mechanizm jest chyba ten sam. Tam były jeszcze czynniki religijne, tutaj w społeczeństwie masowym nie ma szans już na takie religijne opanowanie umysłów, to robimy jakby inny świat wartości, już nie religijnych, tylko takich społeczno-politycznych. I tutaj zaczynają być ważne
horyzontalny.
Tak, no w tym horyzontalnym jakby ujęciu modernistycznym to, co się zaczęło, naziści faktycznie są wytworem kultury masowej. Znaczy oni wykorzystali tę kulturę masową w sposób nieprawdopodobny. Oni stworzyli tę kulturę masową oddziaływania na takiego właśnie populistycznego, strasznego oddziaływania na ludzi. A może w tym jest też i nadzieja dla mnie, że trzeba jakby stworzyć tak silne ruchy oddziaływania, jakby sprzeciwiające się tym stereotypom, żeby jednak nadzieja w nauce, naprawdę, w tym uświadomieniu ludzi.
Genetyce.
To się robi w programach społecznych, bo muszą świat decydować o tym, że trzeba na to pieniądze przeznaczać, bo to są...
Tak? Bo ja
tylko jakieś propozycje do tego głosu. Mi się wydaje, że to nie jest takie proste, że stereotypy się gdzieś tam pojawiają, mogą się przesuwać. Tak jest na pewno też, ale że w wypadku Żydów mamy do czynienia z tak długim procesem, że to jest tak głęboko gdzieś zakodowane i chciałam tylko tutaj przywołać siłę stereotypu, który gdzieś właśnie się wywodzi z tego motywu religijnego, że ten stereotyp na przykład przesuwa się w średniowieczu na Romów i pojawia się ten stereotyp, znaczy taka absurdalne przesunięcie w tej legendzie o ukrzyżowaniu Chrystusa, czyli że jak gdyby inna grupa jest dotknięta w pewnych próbach wyjaśnienia przyczyn wykluczenia, jest dotknięta gdzieś tym stereotypem, który się tak strasznie dawno narodził, jak gdyby ona jeszcze wchodzi w ten... W to, co dotyka Żydów, ponieważ Romowie, no jest to absurd, po prostu wiązać obecność Roma przy krzyżowaniu Chrystusa, a jednak jest taka legenda, która jest tam różnie wykorzystywana, że to Romowie byli tymi, którzy wbijali te gwoździe, czy też Romowie, którzy mówią, że oni je wyciągali, prawda? Religie to są procesy, które nawarstwiają się, znaczy w dodatku one nie dzieją się na poziomie świadomości, że to nie jest takie proste, znaczy ja nie mówię, że z tym nic nie można robić, tylko że jakby wróg jest tak potężny, że nie można go lekceważyć, nie ma się co pocieszać, że to już na przykład się stało, że już tam to się przesunęło. Znaczy mnie to przeraża, mi się wydaje, że siła tego jest straszna.
Ja się nie pocieszę.
Ale bo, no dobrze, bo później jak chciałem się wrócić do tego, o czym Państwo mówicie, proszę, proszę.
Bo ja mam pytanie o formę przeciwstawiania się tym stereotypom przez samych Żydów, bo jeżeli sobie spojrzymy na przykład tak historycznie na niesienie przez katolików, przez chrześcijan, kaganka o świat cywilizacji, to nie wiem, najazdy na Afrykę, czy w ogóle wszędzie, traktowanie wszystkich, którzy wyznają inne religie, jako dzikusów, barbarzyńców. Znaczy, możemy tutaj zauważyć, że każdy w jakiś sposób się przeciwstawiał, były powstania, tylko że w Afryce to było w ten sposób inaczej, że to my byliśmy tam kolonizatorzy, byli tam gośćmi, nie byli gośćmi, ale byli, przychodzili tam z zewnątrz, natomiast tutaj byli, czuli się jak u siebie w domu. Ale czy nie było takich form jakichś płynących z samej diaspory żydowskiej? No, wiem, znaczy wiem, że to trudno, jeżeli nie ma się własnej państwowości i te diaspory są rozrzucone po całej Europie. Czy oni sami nie próbowali jakoś zwalczać tych stereotypów, występować głośno przeciwko temu? Czy na przykład nawet teraz Niemcy przeciwstawiają się temu, żeby uznawać ich za potomków, nie wiem, jakby winnych II wojny światowej, ponieważ oni, znaczy jakby jest duży nacisk na to, żeby mówić nie Niemcy, a naziści. I to jest jakby widoczne. A w stosunku, ja nie słyszę takiego głosu ze strony żydowskiej społeczności. Może jest to, nie wiem, za mało też takie. Z czego to wynika?
To mogę teraz troszeczkę powiedzieć, czy jeszcze może państwo?
Nie, może tak.
Tak? Nie, bo to bardzo ważne, różne sprawy są. Ja myślę, że tak, zacznę od tego, o czym pani powiedziała. A nie słyszy pani głosu teraz, czy nie słyszy pani głosu w ogóle w historii?
Znaczy ciężko jest mi też znaleźć, no nie wiem, czy powstanie jakieś...
Żydzi niewątpliwie nie robili powstań przeciwko stereotypom, bo to rzeczywiście trudno byłoby sobie wyobrazić. Ale nie, ja wiem, że to jest bardzo istotna rzecz, o której pani mówi. Ja sądzę, że w pewnym sensie, w tej perspektywie, którą pani otworzyła, można widzieć takie procesy, jakie się dokonywały w społeczności żydowskiej diaspory, jak Haskala, czyli to odrodzenie, prawda, ta modernizacja. Bo oto, na czym to polegało, najprościej mówiąc, prawda, polegało to w pewnym sensie na tym, że odrzucamy, my Żydzi, odrzucamy to, jak nas widzą, my chcemy być nowoczesną społecznością, prawda? Nie jakąś taką średniowieczną, zakapturzoną taką grupą, która jest inna od wszystkich i my chcemy wejść, chcemy być obywatelami Europy. To jest pierwszy krok, prawda? I to jest XVIII wiek, prawda? I to są wielcy filozofowie. W Warszawie w XIX z kolei wieku powstała słynna ta warszawska szkoła rabinów, która prowadziła nauczanie, znaczy, która uczyła, to była taka szkoła dla nauczycieli, można powiedzieć. Współczesnych, czy tam nowoczesnych nauczycieli żydowskich. Zajęcia były prowadzone po polsku, prawda? I cała z kolei ta cała jakby taka próba, to była próba odrzucenia takiego patrzenia na Żyda jako takiego właśnie na takie dziwadło w ogóle nie pasujące do współczesności, więc w tym sensie, tak jak mówię, Haskala mogłaby być jakąś odpowiedzią na następną odpowiedź, z innego, mająca jakby inny cel, to jest asymilacja. To jest asymilacja, ale to wynika z innych pobudek, z innych źródeł jakby. To jest jakby takie powolne wyjście z żydostwa z kolei. Znaczy, nie chcemy mieścić się w tym gorsecie, w którym nas zamykają, więc jakby... otwieramy, zrzucamy z siebie ten gorset i chcemy się asymilować do społeczeństwa, w którym żyjemy. I teraz kolejnym krokiem asymilacji jest konwersja właśnie. I jakby nie chcemy mieć wspólnego nic w ogóle z żydostwem. Chcemy przejść na nie tylko na katolicyzm. Wiecie państwo, że w najczęstszymi znaczy najczęściej Żydzi przechodzili na na wyznanie ewangelickie, że tak powiem. Bo ono dawało im największej swobody w sensie liturgicznym, jakby takim, jest najbardziej otwarte takie, prawda? Niewymagające. Poza tym bliski kontakt właśnie, to zostaje zachowane. No ale Wydaje mi się, że w takich nowożytnym okresie, mam tu na myśli XIX wiek, w tym sensie, taką podstawową odpowiedzią na to, co się dzieje z Żydami w Europie i działo, to jest sionizm. To jest odpowiedź. Skoro, a czy tak, wie pani, Żydzi chcą być Żydami. Oni nie chcą się zmieniać, prawda, żeby się przypodobać. Oni mogą się modernizować, to jest jedna grupa, oni mogą się asymilować, to jest druga grupa, ale ta zasadnicza grupa chce być Żydami, w związku z tym wychodzi z takiego założenia, skoro w Europie nie da się być Żydem, to trzeba zbudować własne państwo, prawda? Wrócić do siedziby, z której wyszli i tam zbudować własne państwo. I to jest ten projekt sionistyczny. To też można widzieć w kontekście no właśnie odpowiedzi na to osaczanie stereotypami. No. A teraz, współcześnie, to ja bym nie powiedział, że nie ma odpowiedzi żydowskiej. To są bardzo, bardzo częste, czy deklaracje, czy dotyczące samego... A poza tym właśnie, no jednak Holokaust jest absolutną cezurą tutaj w stosunku do Żydów. I tak jak pan mówił, to już od razu nawiążę do tego głosu, że następuje tutaj jakby takie przesunięcie. Ja myślę, że po Holokauście trudno oczekiwać publicznej aprobaty dla antysemityzmu. Prawda? Już tej publicznej aprobaty nie ma. Tli się antysemityzm. On jest bardzo często właśnie jakby maskowany. I maskowany jest antyizraelskością, prawda? Mówi się o tym, że my nic nie mamy przeciwko Żydom, ale państwo Izrael się zachowuje skandalicznie. I jest maskowany i u nas to doskonale widać i tu bym, myślę, że potwierdziłbym pana obserwację w takim sensie, że jest tak, nie wypada być antysemitą w Polsce, więc wypada być homofobem w Polsce, prawda, coś takiego. I ta homofobia jest oparta na takich religijnych pryncypiach, no bo to jest nienaturalne, to się nie zgadza z prawami boskimi, prawda, i tak dalej, więc jakby argumentacja jest bardzo głęboka, nie taka płaska, ale właśnie głęboka, religijna, moralno-religijna, no i, ale mamy kolejnego wroga, z którym można właśnie walczyć, bo i często się mówi, to są już prace socjologiczne na temat tej substytucji, to jest takie zjawisko substytucji. Nie ma w dyskursie publicznym Żyda, prawda, który by pełnił rolę tego wroga, no ale są geje, są homoseksualiści, pedały, lesbijki i tak dalej. Szczególnie ten obszar, prawda, ten obszar tych, jak to się mówi, dewiacji seksualnych, czy nienormalności, no i przecież nieustannie mamy do czynienia z jakimiś kolejnymi enuncjacjami tego osławionego Ministerstwa Edukacji, prawda. Walczą z Darwinem też. No. Pewnie był homoseksualistą.
Jeszcze właśnie nawiązując do tego, co pan powiedział, jak była właśnie sprawa rozbudy, to też w jednej z gazet ukazała się taka informacja, że to zdanie mniej więcej brzmiało, że organizacje ekologiczne są Żydami XXI wieku.
Tak, profesor odpowiedział, na co właśnie to chodzi.
Jeszcze chciałem powiedzieć o czymś takim, ponieważ ja jakby czuję taki niedosyt po tym wykładzie, dlatego że brakuje mi czegoś takiego o takich stereotypach wobec jakby może nawet nie Żydów, ale społeczności żydowskiej mieszkającej w Polsce właśnie w XXI wieku. O te stereotypy jakby mnie jeszcze ten
no właśnie. Ja wiem, ale ja też powiedziałem to na samym początku, że ja będę się koncentrował na tych źródłach głębokich, że to jest wybór świadomy. No gdybyśmy sobie zrobili takie seminarium, powiedzmy dwudniowe, to bardzo proszę, to możemy jakby krok po kroku właśnie przechodzić te różne etapy. Te różne etapy. Ja tu musiałem się zdecydować na coś i zrobiłem to świadomie. Wydawało mi się, że właśnie sięgnięcie do korzeni, do źródeł, do głębokich jest ważne, bo my jesteśmy atakowani codziennie tymi informacjami bieżącymi, prawda? I dyskutujemy i mówimy, to jest antysemickie, ale tak naprawdę nie wiemy dlaczego, prawda? Nie wiemy, jak to powiązać? I nagle się okazuje, pan jest przerażony, ja się troszeczkę boję, że pan, że ja pana zniechęcę do tych właśnie, do tej aktywności. Ale właśnie to było między innymi moim celem, żeby pokazać państwu właśnie tą tak zwaną długą, długie trwanie. No. I możemy oczywiście rozmawiać o tym, co się dzieje teraz, ale sądzę, że no właśnie jakby to spojrzenie na dzień dzisiejszy będzie bogatsze przez to, że, no, no, że mamy w tej chwili tak jakby na bieżąco no, przypomniane te takie podstawowe fakty. No.
Panie profesorze, ja tutaj kolegom wczoraj pokazywałem takie budujące przykłady, w którym proboszcz ściska się z rabinem,
no
ministrant uczestniczy w takim odtwarzaniu szabatu, a ksiądz mu przygotowuje teksty. Ale ja myślę, że to jest jednak pewien poziom takiej poprawności politycznej, że tak wypada, że gdzieś tam wystarczy iskra, a te stereotypy znowu tak powiem, odżywają,
nabierają. No właśnie, proszę państwa, no właśnie, ja mam tak, ja i to też wracam też do pani głosu, że tu są te, tu jest ta ciemna strona, prawda? To jest ta ciemna strona, pani mówi o jakichś takich tych pozytywnych stereotypach. Zawsze jest tak, że one się w jakiejś takiej ambiwalencji też układają. Mówiłem o tej ambiwalentnej opozycji swojego i obcego. I to postrzeganie Żyda też ma już takie w wymiarze obyczajowym czysto, też ma taką właśnie dwoistość swoją, prawda? Bo wszystkie te pozytywne cechy, które pani przypisywała, one mają swoją też drugą stronę, bo ta inteligencja, znaczy jakby drugą stroną inteligencji jest ten spryt, prawda? Poza tym jest jeszcze też takie przekonanie, że Żydzi są bardzo solidarni, prawda? Że oni dbają o członków swojej wspólnoty, że się popierają, prawda? No więc z drugiej strony jest ta solidarność, która jest jednoznacznie pozytywną cechą, prawda? Że wspieramy siebie nawzajem, ale ona może jakby okazać swoją ciemną stronę przez to, że okazuje się, że to jest jakaś klikowość, że oni się wzajemnie, prawda, popisują, jakiś nepotyzm, prawda? I każda z tych cech pozytywnych ma jakieś odbicie swoje, takie jakby ciemną, taką ciemną stronę. To jest jedna uwaga. A druga uwaga, też pan wspomniał o tym. Jest mnóstwo w Polsce naprawdę wspaniałych różnych przykładów i poszczególnych ludzi działających na tym obszarze dialogu i porozumienia i tak dalej, i inicjatyw i tak. Jasna sprawa. Natomiast ja o tym nie mówię, bo ja nawet zakładam, że to państwo w tym uczestniczą po prostu i o tym wiedzą najlepiej. Ja chcę powiedzieć o takiej rzeczy jeszcze, jeśli można. Możemy jeszcze trochę? No, tak.
Jeszcze chciałem być.
Tak, ale to ja po prostu za dwie minutki dajcie mi to, bo mówiliśmy o tym Sandomierzu i tak dalej. Wiecie państwo, że te obrazy są teraz zasłonięte.
Wiemy, tak? O Sandomierzu. No.
Nie, ale to ja coś innego chciałem, bo ja nie chciałem powiedzieć o Sandomierzu. Dlatego ja nie mówię o Sandomierzu, bo wiem, że wy wiecie to. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że właśnie nie wiem, czy to wiecie, że odbyły się tam jakiś rok temu takie etnograficzne badania z panią Tokarską.
A
widzieliście ten film? To tylko tyle.
A może ja tam jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć.
I później chyba pani.
W czasie realizacji projektów w zeszłym roku przyjechał do Pińczowa Żyd z Australii, mówiący po polsku, starszy pan. No, trafił na wycinanki żydowskie, poszliśmy do synagogi, zaszedł do odnowionej synagogi i wtedy mi się przyznał, że rabin z Pers przysłał go tutaj, znaczy prosił go, żeby zobaczył, jaki jest w Polsce antysemityzm. Mhm. To tylko tak mówił uwagę.
No tak, żeby... Proszę bardzo.
Ja mam taką podmieść, niektórym z was opowiadałam tę historię, ale myślę, że ona jest taka, no dla nas była strasznie taka dramatyczna chwila. Podczas tej podróży, właśnie tymi śladami Zingera, odwiedzania tych miejscowości, oczywiście ciągle spotykaliśmy się z takim głosem, że my jesteśmy tymi Żydami, którzy tutaj przyjechali zabierać im kamienice i różne takie dziwne rzeczy z tego wynikały. To takie oczywistości, o których wszyscy pewnie wiecie. Natomiast w jednej miejscowości była sytuacja, która kompletnie nas zbiła stropu i zupełnie nie wiedzieliśmy, jak się mamy w tej sytuacji zachować i potem okazało się, że wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy, tak naprawdę jest niczym w porównaniu z tym, co usłyszeliśmy. Mianowicie po całym dniu bycia na rynku i spotykania się z ludźmi i rysowania tych map pamięci itd., itd. Przez cały czas była tam grupka kilkunastu chłopców, takich 17-18 lat i oni tam wykrzykiwali w naszą stronę różne hasła. Osoby nas obrażali. W pewnym momencie już się zmęczyli, usiedli na tym rynku zalanym słońcem i usłyszeliśmy właśnie taką rozmowę. Jeden z nich mówi: słuchaj, wiesz co, ale Jezus to był chyba Żydem, nie? I tak na nich krzyczymy, ale Jezus to był Żydem. A ten drugi tak się zastanowił, tak, no coś ty, przecież Jezus był poczęty z Ducha Świętego.
No i widzi pani, to jest kolejny przykład, jak te najbardziej elementarne, takie teologiczne kategorie są obecne w myśleniu potocznym, ale poprzez jakieś takie potworne przekształcenia, takie uproszczenia jakieś takie, prawda? No taka woda tam jest w tej głowie teologiczna, prawda?
Przepraszam bardzo, ale jest coś, co pan powiedział, co mnie nie daje spokoju. Tak? Pan powiedział, że jeżeli ktoś jest antyizraelski, to jest antysemitą.
Nie.
Ja muszę, znaczy, nie,
nie, nie, ja powiedziałem coś takiego, że ja powiedziałem coś takiego, że w tej chwili po Holokauście antysemityzm jest nieakceptowalny, prawda? Otwarty antysemityzm jest nieakceptowalny, więc on jest maskowany na różne sposoby i między innymi jest maskowany taką antyizraelskością i mówi się, my wobec Żydów, czy do Żydów nie mamy żadnych zastrzeżeń, natomiast mamy zastrzeżenia wobec państwa Izrael i jego polityki.
No ale ja muszę się przyznać, no, że ja mam zastrzeżenia do polityki państwa Izrael.
No to, ale to nie znaczy, że jest pani antysemitką.
Ale to Żydzi mają.
Bardzo. Nie, to nie, niech pani nie wiąże tego, że wszyscy, znaczy państwo Izrael nie jest wyjęte spod nie wiem, oceny czy osądu i to jest normalne państwo, no. Natomiast mówię, że dzieje się tak, że, no jeszcze raz powtórzę, jest taki pewien mechanizm, no, i to widzimy na przykład we Francji szczególnie, prawda, ale też w innych krajach Europy Zachodniej jest taka niechęć wobec Izraela i ona jest wyraźnie, i to w ogóle pisze się książki na ten temat, ukazały się kilka książek o antysemityzmie lewicy, co jest w ogóle takim pojęciem właściwie sprzecznym, prawda, bo zazwyczaj myśli się o lewicy jako o lewicy szeroko pojętej, no, jako o tej formacji takiej politycznej czy światopoglądowej, która no, od antysemityzmu była daleko, czy wolna była od antysemityzmu, a teraz
skontrowana przez Żydów.
A teraz coś takiego się dzieje, że ta nowa lewica europejska, no, da się tutaj, no, da się o niej powiedzieć, że ma, ale to są bardziej polityczne już problemy.
Ale ja bym właśnie
problemy.
To uproszczała, że państwo Izrael, no nie wiem, z tego co również nie wszyscy Żydzi oceniają.
Oczywiście, że
polityka i państwo Izrael.
Oczywiście, że to jest kwestia polityki. To jest kwestia
i
polityki.
Bo lewica na Zachodzie też może myśleć w sposób po prostu polityczny, no może, nie wiem, będzie jej przykład z powodu Palestyńczyków.
Nie, no ale to wie pani, to, no dokładnie tak samo możemy rozważać, że rzeczywiście pan Mirosław Orzechowski jest, co on myśli, mówiąc o homoseksualistach, prawda? I teraz ja nie chcę powiedzieć, że on homoseksualistów traktuje tylko jako taką właśnie maseczkę swojego antysemityzmu i że on jest antysemitą. To nie jest takie proste. Jest natomiast bardzo jednak widoczny na tym rynku politycznym polskim, widoczne jest takie zjawisko, że środowiska tradycyjnie antysemickie jak endecja, prawda, tą emanacją współczesną endecji jest Liga Polskich Rodzin, nie ma chyba co do tego żadnych wątpliwości. One się nie posługują, czy przestały się posługiwać frazeologią antysemicką. A Roman Giertych mówi, że on bardzo lubi Żydów i że Żydzi są bardzo ważni i tak dalej, prawda? No on to mówi wprost. Natomiast posługuje się właśnie jakimś innym językiem. No. I w tym sensie mówimy, zachodzi taki proces substytucji, no, że Żyda zastąpił gej. No to coś takiego się dzieje, a to nie znaczy, że jakby, wie pani, że wszystkich oskarżam, no nie wiem, nie chcę się tutaj
zapomnieć. Okej, okay, to właśnie tak zabrzmiało jakby, że jest przeniesienia...
No ale jest takie przeniesienie, jest takie przeniesienie, pan jeszcze nie mówił.
Znaczy, chciałbym jedną rzecz, poniekąd pytanie zostało już, znaczy na moje pytanie już została udzielona odpowiedź, ale chciałbym jeszcze dopytać, bo pan tutaj prezentował proces przemiany tych stereotypów antysemickich przede wszystkim, który się składa z takich czterech etapów. I teraz moje pytanie jest takie, czy pan sądzi, że ten proces się zakończył po Holokauście? A jeżeli się nie zakończył, to czy ma pan jakąś swoją własną... Czy ten kolejny etap jest taki, że on jest?
Nie możecie. To zostało tylko nie możecie.
No. No właśnie,
nie znaczy, co jest tutaj tym korelatem?
No, nie wiem, to jest strasznie trudno, bo po pierwsze, no wszyscy sobie zdajemy sprawę, że Holokaust był rzeczywiście taką katastrofą, która jakby zerwała pewną ciągłość. Chociaż z drugiej strony też trzeba być świadomym, w jaki sposób można rozumieć Holokaust, czy jako kulminację pewnego procesu nowoczesności, prawda? Czy jako właśnie zerwanie tego procesu, innymi słowy, czy Holokaust jest aberracją historii i po Holokauście historia wraca do swojego głównego nurtu, a sprawcami Holokaustu są właśnie jakieś takie ciemne siły, które cofnęły bieg historii, prawda? Czy Holokaust jest wytworem nowoczesności, właśnie. I mógł się i zrodzić taka myśl, taki ten projekt mógł się zrodzić, Endlösung, i mógł być wykonany tylko i wyłącznie w warunkach cywilizacji nowoczesnej, społeczeństwa nowoczesnego. To znaczy właśnie, w którym istnieje projekt, tak zwany projekt ogrodniczy, że oto społeczeństwo jest takim ogrodem i my według naszych wyobrażeń, jak ten ogród powinien wyglądać, przycinamy, docinamy, wycinamy chwasty i tak dalej i nie robimy niczego złego. To, co robimy, to jest tylko organizowanie ogrodu, plus władza absolutna, która ma wszelkie środki, plus ten proces technologiczno-administracyjno-biurokratyczny, który i pozwala w sensie właśnie pewnego technologicznego mechanizmu, ale też biurokratycznej procedury podejmowania decyzji dokonać Holokaustu, a ta biurokratyczna procedura podejmowania decyzji ma swoje fundamentalne konsekwencje w zmianie charakteru odpowiedzialności moralnej. Przednowoczesna odpowiedzialność moralna to jest odpowiedzialność indywidualna i bliska, prawda? Pan zabija drugiego człowieka, a ta właśnie, która była możliwa dzięki tym mechanizmom nowoczesności biurokratycznego procesu czy biurokratycznej procedury podejmowania decyzji, polega na odsunięciu odpowiedzialności sprawcy i ofiary. I to nie jest indywidualna odpowiedzialność, tylko wykonawcza. I w procesie Holokaustu mamy dziesiątki, setki urzędników, którzy na kolejnych etapach podejmują kolejne cząstkowe decyzje i żadna z tych decyzji bezpośrednio nie przekłada się na mordowanie ludzi, prawda? One wszystkie razem składają się. W związku z tym trzy i ostatnia kategoria tej banalności zła, prawda? Że właśnie Holokaust nie jest tworem jakichś potworów, tylko biurokratów. Tępych biurokratów banalnych, którzy są w domu po pracy dobrymi ojcami rodzin, kochają swoje dzieci, mają swoje koty i psy, prawda? W związku z tym, czy Holokaust jest tym apogeum nowoczesności, czy odwróceniem, aberracją? To jest odpowiedź też na pana pytanie w pewnym sensie. Co po Holokauście? Czy jeśli uznamy go za pewną katastrofę, która i taką wyrwę, po której świat się zabliźnia, prawda? No to można by powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś zasadniczo nową sytuacją. Znaczy, że już nie można zrobić tego, co się zrobiło przed Holokaustem, więc to byłby jakby etap końcowy, prawda? już ten Żyd no nie może występować w takiej roli, w jakiej występował, ale jeśli żyjemy na tym świecie i oglądamy to, co się wokół nas dzieje, no to nie możemy tak powiedzieć, prawda? Coś tak nie nastąpiło, takie odwrócenie. Holokaust tak naprawdę niczego nas nie nauczył. Albo nauczył nas czegoś, o czym ludzkość wie od co najmniej, nie wiem, 4000 lat, prawda? Że po prostu nie można zabijać innych ludzi, prawda? No to jest taka nauka z tego Holokaustu. Więc ja bym odpowiedział na pana pytanie tak, że ja się boję, że tu się dużo nie zmieniło i że takie rezydua Holokaustu, takie właśnie te podskórne jakby, nie wiem, no te zarazki właśnie, one wciąż tkwią i mogą się rozwinąć i się rozwijają i mamy do czynienia z jakimiś takimi sytuacjami, które no, mogą być zbliżone do tego, ja myślę, tutaj. No właśnie, no myślę o tych europejskich tragediach, o Bałkanach, prawda? No coś takiego się dzieje, no niestety. Także ja bym tu nie zakończył tego procesu.
Ja chciałam tylko strasznie ciężki wątek, ale chciałam go jednak poruszyć, bo myślałam, że... Bo to właśnie może nie jest politycznie, ale w związku z Holokaustem myślę, że my w ogóle, że niebezpieczeństwo jest tym większe, akurat dla polskiego społeczeństwa, że my nie jesteśmy za bardzo przygotowani do zmierzenia się z takim dziedzictwem Holokaustu, które nigdy nierozliczone cały czas żyje. I że pracując na przykład właśnie, nie wiem, w różnych jakichś takich działalności edukacyjnej, też nie jesteśmy właściwie na to przygotowani. I że myślę o tym jakimś takim stereotypie, który jednak się narodził, tego przesunięcia akcentu odpowiedzialności na Polaków. To budzi oczywiście takie naturalne reakcje obronne i to jest. A ja akurat doświadczałam tego we własnej rodzinie, bo moje córki pojechały, pracowały na kampie w Stanach, w Atlancie. Jako wolontariuszki pracowały na takim dużym kampie dla dzieci żydowskich i trafiły potem w Atlancie zaproszone do rodziny żydowskiej. Mieszkały w takiej dzielnicy, no wszystko było fantastyczne, natomiast one przeżyły tam taki szok. Jedna z moich córek malowała portrety dzieci, była w domu żydowskim innej rodziny, która nie wiedziała, że ona jest Polką, że nie jest Żydówką i usłyszała takie pytanie, jak wy możecie tam mieszkać po tym, co oni wam zrobili. I kiedy one wróciły do domu, jakby to wszystko, cała ta relacja ich, z tego, że ta rodzina praktycznie wspaniała, u której mieszkały, nie była świadoma tego, że jak naprawdę wygląda Holokaust w Polsce i że jednak to nie były polskie obozy. No mówię o takich banałach, ale to jest też rzeczywistość. Ja też musiałam jakoś się z tym zmierzyć i jakoś to z nimi przepracować. No w ogóle to jest długa historia, ci Żydzi do nas przyjechali, myśmy razem byli w Auschwitz. No to jest w ogóle już jakby taka, myślę, że wspaniała akurat dla nas historia. I oni pojechali z taką misją do tej Atlanty z powrotem, ale oczywiście to nie jest takie proste, bo ta odpowiedzialność w jakiś sposób na nas też spoczywa. I my praktycznie, ja jestem też nauczycielem, ja uważam, że my w ogóle nie uczymy, nie przygotowujemy, gotowi jako społeczeństwo do tego, żeby się zmierzyć też jakby z tym cieniem takiej winy. I że to jest coś, co budzi takie reakcje też obronne, ponieważ pierwszą, jakby, ja widzę taki jakby nowy antysemityzm, który się rodzi na tej bazie. Znaczy im więcej jest jakby tych głosów, które gdzieś tam z tamtej strony przychodzą, one też są, mają swoje źródła. Im dalej, tym jak gdyby ta prawda pewnie jest łatwiejsza do zafałszowania, czy łatwiej jest ją uprościć. Ale mnie na przykład bardzo to martwi i niepokoi, że to jest coś, co się na naszych oczach zaczęło, no bo to sobie tam w 80. roku, jak byłam w Stanach, to wtedy był modny ten komiks, gdzie Polacy są świniami, prawda? Sama byłam, poznałam autora tego komiksu. Natomiast wtedy, no jakby tego dotknęłam tak bardziej bezpośrednio, zresztą jest to komiks niesamowity i bardzo przejmujący. Natomiast wydaje mi się, że to jest coś, co jest już taką naprawdę współczesnością, co się na naszych oczach narodziło, jakoś się rozwija, z czym w ogóle, o czym nie mówimy, za bardzo się z tym nie jesteśmy gotowi zmierzyć i że to jest groźne. Znaczy ja widzę takie zagrożenie. bo to jest taki, bo to jest długi proces, który wymaga naprawdę wielkiej mądrości, żeby w jakiś sposób się zmierzyć też z tym, co jest jaką cezurą od Holokaustu, czyli tej współwiny jakiejś i tego, żeby w ogóle umieć o tym mówić i przygotowywać na takie rozmowy. A najprostsze mechanizmy to są właśnie takie, to jest obrona, prawda? No to jak to? No to oni jednak są tacy okropni tam, że tak w dodatku nakłamali teraz i zakłamali tę historię i biorą udział w tym kłamstwie. To tylko taki głos jakby...
No bardzo ważne, tylko ja chciałem zapytać o organizatorów, czy my musimy na przykład wyjść już czy coś? Czy ja mogę,
czy ja mogę
jeszcze coś powiedzieć?
Jeszcze jak najbardziej.
Ale ile jeszcze mamy czasu? No bo stawiacie Państwo takie fundamentalne
tak,
kwestie,
tak,
więc...
Tak, zależy od Was, tak? Dlatego, że no,
nie chcę też właśnie tutaj zadręczyć Państwa. A z drugiej strony, no nie wiem, no nie mogę pominąć milczeniem tak zasadniczego.
To musimy dokończyć tutaj, myślę, że bez... Może spróbujmy jakoś dotknąć tego wątku i
zakończyć,
i
tak? No właśnie, bo on dobrze tak nas... doprowadzi do końca. No ja właśnie nie wiem, od czego zacząć. Zacznę od tak. Proszę Panią, oczywiście. Można powiedzieć, że myśmy, no, przez to, że nie, no jednak no, od tego 89 roku jest taka wolna debata publiczna, to na pewno położyło się cieniem na jakość refleksji wokół Holokaustu i polskiej odpowiedzi na Holokaust i takiej refleksji wokół tego, jak Polacy patrzą na Holokaust. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki. Taki powiedziałbym bardziej też no, taki historiozoficzny. Zwróćcie Państwo uwagę, że dochodzi tutaj do pewnej kolizji, zderzenia dwóch mesjanizmów i dwóch narodów wybranych. Mówię to z całkowitą odpowiedzialnością za słowo. Polaków i Żydów. Polacy żyli tutaj od początku, prawda? Te najstarsze jakieś osadnictwo, no to jest co najmniej od 800 lat. Co najmniej od 800 lat. I nie są przybyszami. Żydzi nie są przybyszami. Ja powiedziałem, że Polacy tu żyli, oczywiście chodzi mi o Żydów. Żydzi nie są przybyszami na tej ziemi, prawda? Są współgospodarzami tej ziemi, tylko że oni żyli osobno, no, po prostu, w dużej części. I dopiero ta nowoczesność jakoś zaczęła zbliżać, mieszać te wspólnoty, ale oczywiście nie do końca. I do wybuchu II wojny światowej mieliśmy w Warszawie 360 tysięcy Żydów, czyli 29% mieszkańców, ale zdecydowana większość tych 360 tysięcy Żydów żyła w zupełnie innym świecie. Nie posługiwała się językiem polskim. No i zrozumcie Państwo też, że ta obcość i inność była elementem codziennego doświadczenia polskiego. To jest bardzo istotne. To jest... I teraz, co ja rozumiem przez to zderzenie mesjanizmów dwóch tych pojęć narodów wybranych. No tak jest. Przecież ta nowożytny typ polskiego patriotyzmu, który się ukształtował w romantyzmie, prawda, osadzony jest na fundamencie mesjanistycznym. Prawda? I polska literatura romantyczna dała temu wyraz, jakby to są te święte księgi polskiego patriotyzmu. Z jednej strony Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, gdzie bardzo wyraźnie wpisana jest ta zbawcza misja narodu polskiego wobec narodów europejskich. To Polacy ukrzyżowani mają przynieść wolność całej Europie.
Chrystusem narodów.
Są Chrystusem narodów. Ja powtarzam, to są takie jakby banalne już stwierdzenia, ale to trzeba sobie przypomnieć. No i teraz to się zderza z biblijną tradycją mesjanistyczną żydowską. I jeśli mogę tak tutaj troszkę żartobliwie powiedzieć, to Żydzi są wynalazcami koncepcji mesjanizmu, a nie chrześcijanie, prawda? To chrześcijanie właśnie tą koncepcję mesjanistyczną czerpią z Biblii hebrajskiej, a nie odwrotnie. I Mesjasz, tutaj mówiliśmy o Chrystusie, prawda? No, Chrystus się pojawia właśnie jako Mesjasz zapowiadany przez proroków. No. Więc kto ma pierwszeństwo? To jest pytanie. Kto ma pierwszeństwo? To jest jedno. Znaczy, kto ma pierwszeństwo w tym mesjanizmie i w tej zbawczej roli? I teraz drugie pytanie dotyczące historii. To było pytanie dotyczące teologii, a teraz jest wymiar historyczny. I II wojna światowa. I potworne doświadczenia II wojny światowej. I znowu staje pytanie. Kto bardziej cierpi? Kto jest większą, bardziej pokrzywdzoną ofiarą? Kto jest bardziej poszkodowany? Ilu, czy Polacy, czy Żydzi. I ta rywalizacja na martyrologię jest obecna w takim myśleniu o polsko-żydowskich stosunkach, relacjach, odniesieniach w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. Naprawdę jest obecna. I to można, no nie wiem, pokazać to chociażby w jakichś takich. W jakimś politycznym dyskursie, jeśli się Państwo przyjrzycie na przykład takiemu dyskursowi rocznicowemu wokół rocznicy powstania w getcie warszawskim, to przez wszystkie lata PRL-u te rocznice były obchodzone, ale w bardzo charakterystycznych momentach historii PRL-owskiej ujawniały się jakieś takie specjalne jakby akcenty. Dlatego i w latach 60. jeszcze poprzedzających 63-67 rok, czyli wojnę sześciodniową i zerwanie stosunków dyplomatycznych, na 25-lecie powstania w getcie warszawskim Mieczysław Moczar, ówczesny minister spraw wewnętrznych i przewodniczący z Bowidu mówi co jego, że to Polacy, ja oczywiście parafrazuję, nie, że to Polacy mają pierwszeństwo w męczeństwie, że ponieważ Polacy byli pierwszym narodem przeznaczonym na całkowitą eksterminację przez Niemców. Więc tu już jest kwestia pewnego wyścigu, prawda? Pewnego wyścigu. Kto z polskiej strony niewątpliwie jest poczucie zagrożenia, że żydowskie męczeństwo, inaczej mówiąc historycznie, że Holokaust zagraża polskiemu męczeństwu. A od romantyzmu Polacy nie mają większej wartości niż męczeństwo, niż ofiara. Wszystko nam się nie udawało. Państwo mieliśmy przez 20 lat tylko, prawda? No więc co my mamy tak naprawdę, do czego możemy się przyznać? Co jest takie fajne, co możemy pokazać wszystkiemu, co jest naprawdę super. No, super jest męczeństwo. I teraz nagle zjawiają się Żydzi i mówią, nie, my jesteśmy lepsi. Nas zginęło więcej. I to my byśmy, ja oczywiście już tutaj karykaturalnie to przedstawiam, ale my byliśmy przeznaczeni, a Polacy mówią, nie, to my byliśmy przeznaczeni. No i teraz tak się, coś takiego jest podskórnie, naprawdę coś takiego się dzieje i działo. To muszę doprowadzić mój wywód do końca. Coś takiego się działo i to bardzo wyraźnie zagrało w okolicy właśnie 67 i 68 roku, kiedy powstanie w getcie warszawskim było pretekstem do ataków antysemickich. Tylko że te ataki antysemickie, cała ta historia marcowa, jutro będzie film, oglądajcie Państwo, Dworzec Gdański, pani Zmarszcz-Koczanowicz, 22:45 chyba na drugim programie właśnie o marcu i o wyjazdach, tu niedaleko mamy Dworzec Gdański. Więc te całe antysemickie, ta cała antysemicka kampania była przykryta, zamaskowana antysjonistyczną kampanią, prawda? Przeciwko nacjonalizmowi żydowskiemu, czyli przeciwko sionizmowi. I powstańcy w getcie warszawskim byli traktowani, byli podzieleni na dobrych, czyli internacjonalistyczny i na czyli sionistycznych, czyli nacjonalistycznych, czyli takich, którzy dzisiaj w państwie Izrael budują obozy koncentracyjne dla Palestyńczyków. To jest frazeologia 68 roku. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że ta straszliwie ważna, ale trudna rozmowa o tym, czego dowiedzieliśmy się my Polacy o sobie w czasie Holokaustu, nie była możliwa przez te wszystkie lata PRL-owskie, bo rozmawialiśmy zawsze o czymś innym, a nie o tym, prawda? Nie była możliwa politycznie i nie była możliwa, bo była bardzo trudna, ponieważ jakby nasza nowożytna tradycja naszego patriotyzmu, naszego myślenia narodowego musiała jakby wchodzić w kolizję z tym mesjanizmem i martyrologią żydowską. To był drugi punkt. I trzeci punkt jest taki. Kwestia winy. Mówimy o winie. Mówmy raczej, przede wszystkim powiedzmy sobie o czymś takim. Czy Holokaust jest w ogóle Polsce potrzebny i Polakom? Potrzebny w sensie tożsamości i tak dalej. Czy to nie jest żydowski interes? Czy to nie jest żydowska sprawa? Dlaczego my się do tego Holokaustu... To się zdarzyło tu, prawda? I z całej Europy przyjeżdżali Żydzi właśnie tu, do tak zwanych polskich obozów, prawda? Zagłady. Dlaczego przyjeżdżali do tych obozów? Czy dlatego, że w Polsce był tak krwiożerczy antysemityzm, że Niemcy sobie tutaj właśnie usytuowali te obozy? Czy dlatego, że właśnie na tych terenach było 80% całej populacji żydowskiej w Europie i ze względów logistycznych tutaj po prostu założono obozy? Doświadczenie Holokaustu Francuzów na przykład kończy się na dworcu kolejowym w Drancy i na odjeżdżającym pociągu, który dojedzie do Auschwitz. I Francuzi, historycy francuscy, historycy Holokaustu posługują się w ogóle takim terminem jak deportation, doświadczenie deportation. I to jest charakterystyczne. Rozumiecie Państwo? I na tym się kończy, i to jest prawda, bo oni widzieli odjeżdżające pociągi. Natomiast te pociągi przyjeżdżały tutaj i polskie doświadczenie Holokaustu to jest doświadczenie bycia świadkiem zagłady i jakby obserwowania tej zagłady w bezpośredniej bliskości. To polscy mieszkańcy miasteczek, miast większych i mniejszych widzieli, jak tych Żydów ładują, przepędzają przez ulice, prawda, ładują do wagonów, i to polscy chłopi z okolic Treblinki, Bełszcza, Sobiboru widzieli, jak te pociągi dojeżdżały, czuli smród tych palonych ciał. To jest doświadczenie. Ja zawsze przytaczam taką scenę z filmu Landsmana. Jeśli Państwo widzieli, przypomnijcie sobie, jest taka rozmowa z Monsieur Borowy, takim chłopem, który pod Treblinką mieszkał tuż, i on właśnie widział te wszystkie pociągi, słyszał te krzyki, te zawodzenia, i Landsman się w pewnym momencie pytał, no jak to? No i pan to wszystko słyszał, i co? I orał pan ziemię? No i orałem ziemię, słyszałem orał. To jest polskie doświadczenie Holokaustu. Być świadkiem Holokaustu i orać ziemię, prawda? I żyć dalej. I teraz to świadczenie Holokaustu, czy to bycie świadkiem, może mieć bardzo różne jakby warianty. Od czarnego, od szmalcownictwa, szantażu, okradania, te mieszkania, te domy, które były opuszczone, czy w Warszawie, czy w małych miasteczkach, czy w Szczebrzeszynie, o którym to pisze Zygmunt Klukowski w swoim dzienniku, były natychmiast opanowywane przez polskich sąsiadów, którzy rozgrabiali to mienie. To są niezliczone świadectwa na ten temat. To jest dramat, ale tak było.
Symptomatyczne, że wielu Żydów uciekało do Niemiec i tam było im łatwiej.
To są te rzeczy, które, to są te pożydowskie rzeczy, które były przedmiotem pożądania, prawda? Ale to jakby świadczenie Holokaustowi ma, jak mówię, różne wymiary. I jest wymiar bierności i strachu, obojętności. Nie wiem, czy nie najbardziej bolesny dla Żydów. Obojętności. Że takiego jakby oddalenia. Ale znowu spójrzcie Państwo na mechanizm zrodzenia się tej obojętności. ja już pomijam te wielowiekowe tradycje, prawda, antysemickie, ale mechanizm, który został uruchomiony tuż po okupacji, to po pierwsze, napływają do Polaków w Generalnym Gubernatorstwie wieści, plotki, pogłoski o tym, jak Żydzi się zachowywali po 17 września na terenach zajętych przez Sowietów, prawda? I jest taka wieść, że Żydzi zdradzili Polskę, że Żydzi są zdrajcami, bo Żydzi witają Sowietów, prawda, bramami triumfalnymi i tak dalej. I jaka jest rzeczywistość, ilu Żydów witało, jak to się odbywało, jak? To jakby to jest inna sprawa, ale dla mnie jest w tej chwili ważne to, że Polacy nasycają się tymi wiadomościami, że Żydzi zdradzili na wschodzie. To jest jedna. Druga sprawa, od samego początku okupacji Żydzi są inaczej traktowani niż Polacy. Wyraźnie, właśnie są separowani i segregowani. Żydzi są zapędzani do takich upokarzających prac. Żydom się obcina brody na ulicach, w publicznym widoku. I wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Idziecie po chodniku, jesteście mieszkańcami Warszawy, ocaleliście z tego oblężenia, macie też rozwalony dom albo coś, no to jest coś strasznego, jest wojna, okupacja, w ogóle katastrofa. I nagle patrzycie, że na rogu stoi na beczce Żyd, któremu obcinają brodę i w ogóle się śmieją. Czyli jest ktoś gorszy, jest ktoś, kto ma gorzej. Jest ktoś, kto jest traktowany jak pies, prawda, nie jak człowiek. Czy to nie jest jakaś taka, czy to nie da jakiegoś poczucia takiej satysfakcji swoistej, takiej ludzkiej, prawda, no nie wiem. Nie, ja się nie cieszę z tego, że on jest maltretowany, ale ja wiem, że ja jestem w lepszej sytuacji niż on. Że jestem nie na ostatnim szczeblu, ale na przedostatnim. To jest bardzo istotne. A później ci Żydzi zaczynają znikać z pola widzenia Polaków. Dosłownie znikać. Bo co, oni chodzą najpierw w tych opaskach, a później, kiedy się getta zamykają i takie getto warszawskie się zamyka w listopadzie 40 roku dopiero, czyli po roku okupacji, to ich nie ma. Nie ma. Są za murem i wyrasta mur. I mur jest cegieł, nie widać, co tam jest. Prawda? Oczywiście można się dowiedzieć, co tam jest. Można zobaczyć, co tam jest, można nawet przejechać tramwajem przez getto, tranzytem i zobaczyć, ale tak naprawdę to codzienne doświadczenie polskie, okupacyjne jest takie, że Żydów już nie ma. Przestajemy o nich myśleć. My mamy swoje kłopoty. Nas zabierają na roboty, wywożą, prawda, i tak dalej. To jest problem. Zaczynają od czerwca 40 roku, zaczynają się transporty do Oświęcimia, prawda? Polacy jadą do Oświęcimia. To jest problem. My mamy swoje problemy. My walczymy. Żydów nie ma. O Żydach się powoli zapomina. I co się dzieje? Żydzi powoli jakby usuwani są z takiego obszaru odpowiedzialności. I teraz następna odsłona. 14 kwietnia 1946 roku, na parę dni przed powstaniem w getcie, wychodzi w Nowym Kurierze Warszawskim na pierwszej stronie informacja o odkryciu grobów katyńskich i o tym, że mord katyński jest dziełem żydowskich bolszewickich komisarzy. I później codziennie ukazują się zdjęcia, listy oficerów zamordowanych, ludzie się ustawiają w kolejce na Marszałkowskiej 2 przy Placu Unii Lubelskiej, gdzie była drukarnia Nowego Kuriera Warszawskiego, ponieważ wszyscy chcą zobaczyć, kogo znaleziono w tych dołach, bo prawie każda rodzina albo znajomi tej rodziny kogoś tam znajdują. I teraz oni znajdują tą straszliwą informację o tym mordzie na oficerach w takim oto kontekście, że tego mordu dokonali żydowscy komisarze bolszewicy. A po 4 dniach wybucha powstanie i kręci się karuzela, prawda? No więc ja mówię Państwu o tych takich elementach, jakby, które współtworzą taką emocjonalne relacje między Polakami a Żydami w czasie wojny. I teraz na tym tle, znowuż popatrzcie sobie Państwo na te różne wymiary polskiego świadczenia, od szmalcownictwa przez obojętność do pani Ireny Sendlerowej. prawda? Do ratowania Żydów. To jest nasze doświadczenie Holokaustu. Ale nie będziemy mogli skonfrontować się w pełni z tym doświadczeniem, jeśli będzie nad nami panowała taka czy inna polityka historyczna. Jeśli będziemy stosować taką apologię własnej historii, bronić się przed tym. A w polskiej tradycji jest tradycja właśnie jakby odnajdywania trudnych i ciemnych kart historii, o rozdrapywania ran. Właśnie, taka tradycja Żeromskiego. Co by powiedzieli dzisiaj strażnicy polityki historycznej, gdyby ktoś dzisiaj napisał taką nowelę analogiczną, jak rozdzielają nas kruki i wrony, prawda? Przeczytajcie Państwo tak na świeżo, to jest straszne, no po prostu to jest antypolskie, no. To tyle, no nie wiem.
Wspomnę się o tym, tutaj chyba jeszcze zaczynamy, że w sumie to jest dosyć paradoksalne, ale wydaje mi się, teraz sobie przypomniałem tekst właśnie Aleksandra Smolara, to jest ta budowa, gdzie on właśnie twierdzi, że naprawdę antysemityzm w Polsce jest takim komponentem dosyć nieodłącznym polskiego patriotyzmu.
No tak, to
jest tragiczne.
Starałem się pokazać.
Że jeżeli jestem patriotą, no to muszę być antysemitą, coś w tym stylu.
No to straszne.
Też w tym temacie, w sumie.